Wierzę, że Duch Święty dał mi to słowo. Wiecie, to słowo się jakiś czas rodziło. Myślę, że nie pierwszy raz będziemy dotykać tego tematu, ale myślę, że to jest temat coraz bardziej aktualny i to jest temat czasów ostatecznych. I wiecie, kiedy zaczynała się ta sytuacja z tym konfliktem na Ukrainie, mieliśmy tutaj spotkanie aliansowe różnych pastorów z Lubelszczyzny. Rozmawialiśmy troszkę o tym. I kiedy tak rozmawialiśmy, wiecie, ile jeszcze, jak długo jeszcze może być ten pokój, który my mamy? Jak długo może być ten czas, który Bóg dał jeszcze Polsce, Europie? Najodważniejszy pastor powiedział 20 lat. To była najbardziej optymistyczna wersja, gdy rozmawialiśmy o czasach ostatecznych, o czasach dotyczących naszego kraju, narodu, o wojnach, które są zapowiedziane w Słowie, o których mówią różni prorocy w różnych krajach. Kilka tygodni temu, kiedy byłem na modlitwie, bardzo mocno przyszło coś do mego serca. Wiecie, i Duch Święty mi pokazał, że my jako ludzie, i wierzący, i niewierzący, mamy taką tendencję, że nie chcemy zmierzać się z trudnymi sprawami. Nie chcemy o nich rozmawiać. Nie chcemy zastanawiać się nad nimi, ale gdzieś spychamy to w podświadomość i przyjmujemy taką postawę, jakoś to będzie. Może to jeszcze nie zaraz, może to jeszcze nie teraz. Takim najlepszym chyba przykładem tego jest to, jak człowiek, jak ludzie, zwłaszcza niewierzący, podchodzą do tematu śmierci. Wszyscy wiemy, że nas to spotka, ale my o tym nie rozmawiamy. Wiecie, ja w swoim czasie, gdy żyłem bez Boga 23 lata, ja nie przypominam sobie takich rozmów, że siedzieliśmy gdzieś z kolegami, czy jakaś prywatka, jakiś papierosek, piwo i rozmawialiśmy, wiesz, no trzeba będzie umrzeć jakoś. O tym się w ogóle nie chcę rozmawiać. Jest to temat, który wydaje się straszny, nieprzyjemny, niewygodny, więc najlepiej o tym nie rozmawiać. Do czego to prowadzi? Do tego, że miliony są zaskoczone śmiercią. Miliony. Miliony umierają, nie spodziewając się tego, nie będąc przygotowani na spotkanie ze śmiercią. W konsekwencji idą na zatracenie. Tylko dlatego, że spychali ten temat. I wiecie, mam takie odczucie, że podobnie my jako Kościół zachowujemy się nieraz w temacie dni ostatecznych. Nie chcemy zmierzać się z tym tematem. Nie chcemy słyszeć o tym. Wolimy to spychać pod świadomość, myśleć, może to nie teraz, może to jeszcze nie ten czas. I kiedy wtedy byłem na tej modlitwie, wiecie, wierzę, że Duch Święty powiedział, to jest najwyższy czas. Zmienić postawę. To jest najwyższy czas. Przestać udawać, że to nie przychodzi. To już nie jest czas, żeby się w taki sposób zachowywać. Wyobraźcie sobie, że gdzieś na oceanie zrodziło się tsunami. Idzie fala. I jest jakaś wspaniała plaża gdzieś na jakimś wybrzeżu. Leci muzyka, ludzie grillują, grają w różne gry, kąpią się. I nikt nie wie, że już zaczęło się coś takiego, że nadchodzi i zmiecie ich wszystkich. Wiecie, temat dni ostatecznych jest bardzo poważny. Bardzo poważnie do niego podchodzi Słowo Boże. bardzo poważnie podchodzą proroctwa mówiące o tych dniach. I wiecie, generalnie, my dzisiaj będziemy mówić o proroctwach różnych, głównie biblijnych, ale generalnie, słuchajcie, zadanie proroctwa, które mówi o przyszłości, jest takie, że już dzisiaj ono nam wymalowuje pewien obraz. Możesz ujrzeć krótki filmik o rzeczach, których jeszcze nie ma. To jest rola proroctwa. Rozumiecie? Że w czasie, w którym my żyjemy, proroctwo powoduje, że możemy mieć wgląd w rzeczy, które dopiero przyjdą i nastąpią. Wiecie, świat bardzo szuka tej wiedzy. Nostradamus, jakieś inne proroctwa. Świat chce coś wiedzieć. Ale wiecie, chcę wam powiedzieć, nie było i nie będzie proroka jak Jezus. Jezus także był prorokiem. Mojżesz już powiedział, że pewnego dnia do Izraela, tak powiedział, Bóg wzbudzi wam proroka jak ja. I jeśli chcemy coś wiedzieć, powinniśmy zwrócić uwagę na proroctwa, które Jezus mówił. Dlatego, że to są pewne. Rozumiecie? Z różnymi prorokami jest różnie. Nieraz jest tak, że są proroctwa. Nawet Bóg w Starym Testamencie dawał taką radę, że jeśli będzie proroctwo, mówi, poczekajcie, jeśli się sprawdzi, to było ode mnie. Jeśli nie, to nie ode mnie. Wiecie, jeśli chodzi o proroctwa, które wypowiedział Jezus, my nie powinniśmy mieć takiej postawy. To nie jest tego rodzaju prorok, którego powinniśmy w ten sposób badać. On powiedział, wszystko, co wam powiedziałem, wypełni się. On powiedział, to jest tak pewne, że tylko na tym powinniście budować swoje życie. Na tym, co ja wam powiedziałem. Mówi, każde słowo, które ja mówiłem, było słowem od Ojca. Nic nie powiedziałem od siebie. Żadne słowo, które ja mówiłem, nie podlega jakiemuś osądowi. To jest skała. To jest całkowity fundament. I to jest coś, na czym my powinniśmy budować. Przede wszystkim. Chcę zacząć, wiecie, od takiej sytuacji. Tak, wierzę, że Duch Święty mi przypomniał pewne rzeczy. Przypomniał mi Duch Święty, wiecie, takie pewne poselstwo takiego człowieka, John Mulinde z Ugandy. To jest człowiek, przez którego rozpoczęło się ogólnonarodowe przebudzenie w Ugandzie. On był w Polsce i on te słowo dostał, kiedy był zamach na tę wieżę World Trade Center w Stanach Zjednoczonych. Tak? Który to był rok? Ktoś pamięta? 13 lat temu, tak? I wiecie, ja byłem na konferencji też, kiedy on był w Polsce. On też mówił właśnie tamte słowo. I wiecie, mi się bardzo to podobało, ale jakoś tak, że tak powiem, nie zrobiło na mnie jakiejś uwagi. I teraz, kiedy w czwartek byliśmy u Marcina i była modlitwa, i Duch Święty bardzo mocno przypomniał mi ze szczegółami. Wiecie, jest powiedziane, że kiedy Jezus mówił o Jezusie, on powiedział, on wam przypomni. To nie jest tak, że wiecie, że to jest tak, że my mamy nieraz taką pamięć. Nieraz ludzie mówią, a ty masz pamięć, jak ty wersety pamiętasz. To w ogóle nie jest tak. Są takie momenty, że po prostu Duch Święty ożywa tobie to, co ty już wiesz. I to nie jest moja pamięć, to nie jest nasza naturalna pamięć, to jest Duch Święty, który nam przypomina. To jest też jego rola. I on przypomniał mi te kazanie. Ja pamiętałem mniej więcej te poselstwo, ale przypomniałem jeszcze sobie i pewne rzeczy sobie zapisałem i chcę wam przeczytać. I najpierw chcę, żebyśmy tego posłuchali, a potem przejdziemy do Słowa Bożego. Druga rzecz, którą mi Duch Święty właśnie przyniósł wtedy bardzo mocno, to był Mateusz 24 rozdział. Coś, co Derek Prince nazwał kręgosłupem nowotestamentowego proroctwa. To znaczy, że wszystkie inne proroctwa powinniśmy brać w odniesieniu do tego proroctwa, jeśli chodzi o czas ostateczny, jeśli chodzi o to, co przychodzi. Dlatego, że kiedy wiecie, ludzie zostawiają te proroctwa i wchodzą w różne prorokowania, okazuje się, że rzeczy takie po prostu przychodzą do Kościoła, które są niesamowitym zwiedzeniem. Wiecie, na przykład nauka, nie wiem jak jest teraz, ale ileś lat temu była bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych. To była taka nauka, że koniec świata będzie wyglądał tak. Przyjdzie tak wspaniałe przebudzenie, że większość się nawróci. Będzie cudownie. Większość nawróconych, po prostu wszystkie kościoły super, wypełnione, chwała, uwielbienie, śpiewamy i Chrystus na chmurce po prostu przychodzi i zabiera do siebie odlubienicę. To pięknie brzmi. Ja też bym chciał, by tak było, ale kiedy przyłożymy to do 24 rozdziału Mateusza, do tego proroctwa, które Chrystus mówi, to my wiemy, że kompletnie nie tak to będzie wszystko wyglądać. Kompletnie nie tak. Dlatego jest tak ważne wiedzieć o tym. Więc słuchajcie, John Mulinde, to było tak, że on został poproszony do nagrywania filmu. My go nawet oglądaliśmy. To jest film, który George Otis Jr. nakręcił po tych różnych transformacjach, które były. I potem był film, gdzie liderzy z przebudzeń mieli coś mówić. Dzielić się swoimi przeżyciami na temat przebudzeń w ich krajach. Tak? I ja oglądałem ten film. I tam John Mulinde występuje. I wiecie, on miał być nie w 2011, ale wcześniej jeszcze. Ale on był tak zajęty, że nie mógł wtedy polecieć do Stanów Zjednoczonych, żeby nakręcili z nim ten materiał, więc on był we wrześniu 2011 roku. Słucham? Pierwszego. I on był kilka dni wcześniej sobie przyleciał i pościł i modlił się w hotelu i czekał na swój czas. Jego czas był 11 września. 11 września miano z nim kręcić ten materiał. I kiedy, wiecie, on mówi, że przygotowywał się do tego i modlił się, pościł i zdał sobie sprawę, Boże, jak wielki ciężar jest na mnie, na nas, że ja mam coś powiedzieć, co może miliony chrześcijan będą słuchać, mam dać im jakieś rady odnośnie przebudzenia, co mogą zrobić, żeby mieć przebudzenie w swoich kościołach, miastach, narodach. I on bardzo poważnie do tego podchodził. I kiedy tak się modlił, przyszło do niego takie słowo. To było dzień przed 11 września, 10 września. Oczywiście to jest proroctwo człowieka, ale chcę, żebyśmy posłuchali. Później zobaczymy, co Chrystus mówi i czy to będzie wszystko pasowało do tego, co mówi Chrystus. Będzie bardzo pasowało, że wam powiem od razu. Będzie pasowało bardzo. Więc to, co Pan do niego przemówił, powiedział tak wtedy. Że tak powiem, z innej bajki w ogóle przemówił do niego Bóg. On się modlił o inne rzeczy, a coś innego Bóg zaczął mówić. I powiedział, po pierwsze, John, musisz zrozumieć, że świat się zmienił. Nadal się zmienia i będzie się dalej zmieniał coraz szybciej i szybciej. A Kościół pozostaje z tyłu. Jeśli chcesz wywrzeć wpływ na miasta i narody, to musisz zrozumieć pewną zasadę. I tą zasadą jest, bądź oddzielony dla mnie. To jest to wszystko, co mu Pan powiedział 10 września. Następnego dnia rano on się przygotował i schodzi rano do holu w hotelu, czeka na niego siostra, która miała go zawieźć, tam gdzie mieli kręcić materiał. I ona mówi, to jest okropne, John. To, co się stało. On mówi, ale co się stało? Ona mówi, ty nie oglądałaś wiadomości. On mówi, nie, mówi, tak, ja pościłem, modliłem się. I ona go zabrała w miejsce w tym holu, gdzie był materiał, gdzie na żywo leciała relacja, tak? Z tego zamachu terrorystycznego. I to był szok dla niego. I to był, mówi, bardzo trudne dla niego. Oni nagrywali potem ten materiał, ale to, mówi, była kamera, on coś miał mówić, a wszyscy byli zajęci, patrzyli w telewizor i co tam się dzieje. Także, mówi, było bardzo dla niego trudne nagrywać materiał. Wszyscy byli gdzie indziej, myślami i sercem, tak? To było coś strasznego, szczególnie w Stanach, pomyślmy sobie. On był wtedy w tamtym kraju. I kiedy wrócił do pokoju hotelowego, po nagraniu materiału siadł i włączył sobie telewizję i zaczął myśleć w taki sposób. Tak sobie zaczął myśleć. Co czuli, co mieli w sercu ci piloci, terroryści, którzy byli gotowi oddać życie dla tej sprawy. Jaki sposób w ogóle myślenia oni mieli? Co sprawiło, że oni to zrobili? I Pan do niego powiedział tak. Oni nie podjęli decyzji, że to zrobią wczoraj. Oni podjęli tą decyzję dużo, dużo wcześniej. Oni oddzielili swoje życie dla wykonania takiej misji, i byli gotowi poświęcić swoje życie dla celu, który miał dla nich wartość. Oni byli przygotowani, szkoleni na tą chwilę, by być gotowi umrzeć. I Bóg powiedział do mnie, moi ludzie nie są tacy. Moi ludzie proszą mnie tylko o pewne rzeczy, a gdy przychodzą trudne momenty, dopiero wtedy zastanawiają się, jak powinni postąpić. Nie są gotowi oddać swoje życie. I ponownie Pan przemówił. Świat bardzo szybko się zmienia. Te rzeczy, o których myślimy, że są stałe, trwałe, bezpieczne, zostaną usunięte. Życie będzie stawiało takie wyzwania, że będziesz musiał mi całkowicie zaufać i powierzyć swoje życie. Ale nie można podjąć takiej decyzji tego ranka, kiedy nastaje kryzys. Musisz tę decyzję podjąć teraz. Wtedy ja zacznę dogłębnie działać w twoim życiu i przygotuję cię, wyćwiczę cię. I kiedy przyjdzie kryzys, nie odwrócisz się, ale pójdziesz do przodu. I właśnie to mam na myśli, kiedy mówię, oddziel się dla mnie. Potem dalej oglądał transmisję. I następna sytuacja, którą on widział, która go dotknęła, to była historia strażaka, który, wiecie, był wiele godzin w tych zawalonych budynkach. Zresztą tam strażaków już wielu zginęło do tej pory. I on na chwilę wybiegł, cały brudny, i ktoś go tam wodą polał, on wziął parę łyków, dziennikarka podeszła i co pan tego, co tam się dzieje? No on opowiada, jak straszna to jest sytuacja. I kiedy ona zadaje pytanie, on w pewnym momencie mówi, nie, ja już muszę iść. On mówi, gdzie pan chce iść? On mówi, tam. On mówi, przecież pan może zginąć. Mówi, tak, mówi. I pobiegł. I kiedy on to oglądał, tą scenę, znowu Duch Święty do niego przemówi, powiedział, znów, John, on nie podjął tej decyzji dzisiaj rano. Ci strażacy wiele lat wcześniej wybrali ten zawód i uczyli się. Ich umysły zostały do tego przygotowane. Ich ciała zostały do tego przygotowane. Oni uczyli się, aby nie bać się tych rzeczy, których inni ludzie się boją. Oni byli uczeni, aby myśleć o rzeczach, o których inni nawet nie pomyślą. Oni oddzielili się i już nie byli takimi lekkomyślnymi osobami, ale dokonali wybory, aby przygotować się na sytuacje kryzysowe, i zostali przygotowani do tego, aby w chwili kryzysu, jeśli zajdzie taka potrzeba, złożyć swoje życie. I znów Bóg powiedział, moi ludzie nie są tacy. Oni czekają, aż przychodzi kryzys i wtedy dopiero zaczynają zastanawiać się, co ja teraz mam zrobić. I Bóg powiedział, to nie ma znaczenia, jak bardzo kochasz Boga. Jeśli przyjdzie kryzys i nie jesteś przygotowany, to upadniesz. Dlatego nadszedł czas, żeby oddzielić się. Pozwól, żebym ja głęboko pracował w twoim życiu. Pozwól mi, żebym ja rozprawił się ze sprawami w twoim życiu, o których ty nawet nie wiesz. To jest moje powołanie na tę godzinę i dokądkolwiek się udasz, czy lud mój będzie to rozumiał, czy nie, to niech to wezwanie rozbrzmiewa. Ja wzywam mój lud, żeby oddzielił się dla mnie. Ja was przygotuję na te czasy, które nadchodzą. To było 13 lat temu. Może w Stanach wtedy był klimat, żeby mocno się zastanawiać, ale tak jak mówię, na mnie wtedy jeszcze to jakoś tak nie działało, ale zaczyna mocno działać już dzisiaj. Coraz mocniej. Wiecie, to są bardzo poważne rzeczy, które on tutaj mówi, z którymi się dzieli, ale mówię, to są jego osobiste przeżycia z Bogiem, osobiste proroctwa. Dlatego teraz przejdźmy do Mateusza, 24 rozdział Ewangelia Mateusza. I będziemy patrzeć na to, co Derek Prince nazwał kręgosłupem nowotestamentowego proroctwa. To są proroctwa, które Jezus przekazał odnośnie chronologii, która będzie się działa w czasach ostatecznych. Od pierwszego wersetu zaczniemy czytać. A gdy Jezus opuszczał świątynię, odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On odpowiadając rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. O znakach zbliżania się końca świata. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać. Ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. I tu na razie zatrzymamy. I słuchajcie, ten werset 8 w wielu tłumaczeniach jest tłumaczony w taki sposób. Ale to są dopiero początki bólów porodowych. To są dopiero początki bólów porodowych. Wiecie, jeśli są bóle porodowe, to znaczy, że coś się musi urodzić. I co ma się urodzić? Ma się urodzić Królestwo Boże i panowanie Chrystusa na ziemi. To jest coś, co jest bardzo ważne, żebyśmy my pamiętali w czasach ostatecznych. To wszystko, przez co świat przejdzie, jest po to, by Chrystus wrócił i objął panowanie. Wiecie, kobiety decydują się, by rodzić dzieci, pomimo tego, że wiedzą, że spotka je ból. Tak? Przy pierwszym porodzie to może jeszcze nie wiedzą jaki, ale drugi, trzeci to już sobie zdają sprawę, ale pomimo to decydują się na to. Pomimo tego decydują się. I wiecie, w taki sposób musimy rozumieć czas ostateczny. I teraz słuchajcie, bóle porodowe, one mają to do siebie, że nie jest coraz lepiej. I to jest podstawowa zasada, słuchajcie, o dniach ostatecznych. Podstawowa zasada, nie będzie coraz lepiej. Kiedy Jezus mówi o pewnych chwilach, my zaraz wrócimy do pewnych wydarzeniach, które dopiero wskazują na początek boleści. To znaczy, że zapnijcie pasy, bo się dopiero zaczyna. I będzie gorzej, i gorzej, i gorzej, i gorzej. Aż do porodu. Aż do zrodzenia. Aż do mego powrotu. Aż do tego, że przyjdę i przejmę panowanie. I zostanie ustanowione moje królestwo na ziemi. Nawet nie myślmy, że będzie lepiej. To jest tak, jak kobieta by miała pierwsze bóle i ktoś przychodzi i mówi, nie Marcin, okej, to już wszystko okej, zaraz koniec. To nie jest koniec. To jest znak, że przygotuj się. Przygotuj się psychicznie, przygotuj się na to, że się zaczyna i będziesz musiała przez coś przejść ciężkiego. Ale pamiętając, że to wszystko, żebyśmy mieli wspaniałe dziecko, tak? Więc teraz zobaczmy, co on mówi, co będzie tym początkiem bólów porodowych. 6 werset wracamy. Po tym usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać. Ale to jeszcze nie koniec. Więc słuchajcie, po pierwsze Jezus mówi tak. Będzie wiele wojen. I wiecie, w historii było masę różnych wojen, ale to, o czym on mówi, to będzie narastać. To będzie ta zasada bólów porodowych. Zawsze na świecie były konflikty, ale on mówi, te konflikty będą coraz gorsze, coraz gorsze, coraz gorsze, coraz gorsze. I kiedy on mówi o tym, kiedy on mówi w kontekście wojen, mówi, baczcie, dosłownie strzeżcie się, abyście się nie bali. I kto się ze mną zgodzi, że pierwsze, co przychodzi, to poczucie strachu, kiedy słyszymy, że może to nam się przytrafić. Ja nie jestem inny. Pierwsze, co przychodzi, przychodzi strach. Więc Jezus, wiedząc o tym, co przychodzi, on mówi, strzeżcie się, żebyście się nie bali, i dodaje, bo musi się to stać. Bo to jest część bólów porodowych. Więc myślenie o tym, że może tego nie będzie, nam nic nie pomoże. Słuchajcie, Chrystus powiedział, to się musi stać. Nasze modlitwy tego nie zmienią i nasze posty tego nie zmienią. Są rzeczy, o których Chrystus mówi, żebyśmy się modlili. I potem powiemy o tym. Ale są rzeczy, o których szkoda czasu, żeby się nawet o nie modlić. Jeśli miałbym się modlić o to, Panie, spraw, żeby nie przyszły te wojny, to szkoda czasu. To szkoda czasu. Chrystus powiedział, to się musi stać. To jest ta droga tych bólów porodowych, by przyszło Królestwo Boże. I dalej mówi, 7 werset, powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwu przeciwko królestwu. I teraz on właśnie mówi, w 6 już mówi o wojnach, teraz mówi o czymś większym. To jest spotęgowane. Naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. I słuchajcie, w XX wieku pierwszy raz padła nazwa wojna światowa. Pierwszy raz. Wojna. Kilkadziesiąt krajów było zaangażowanych. Statystyki mówią, od mniej więcej 8 do 10 milionów ludzi straciło życie. Potem mamy drugą wojnę światową. Czy ona była mniejsza i słabsza? Statystyki mówią między 60 a 80 milionów ludzi. Dwie Polski. I nie ma. W kilka lat. Jeśli przyjdzie trzecia, jak myślicie, jaka będzie? My nie rozmawiamy o czymś błahym teraz. Ja czuję ciężar tego słowa. Chrystus mówi, to się musi stać. I mówi, nie bójcie się. Musi to się stać, żebym ja przyszedł, wrócił i objął panowanie. I ósmy werset mówi, i dalej jeszcze mówi, i będzie głód, tak? W kontekście tych wojen. Głód, mór i miejscami trzęsienia ziemi. Wszystko w kontekście tego. I mówi, ale to wszystko dopiero początek bólów porodowych. Derek Prince na przykład, on mówi, ale to jest jego zdanie, opinia, że dla niego właśnie pierwsza wojna światowa to było coś takiego, gdzie on wierzy, te bóle się zaczęły. Że to był taki skurcz, który świat wydał, który był tak charakterystyczny. On wierzy, że to był już ten skurcz. Jeden z tych skurczów. I co jeszcze, słuchajcie, kiedy są bóle porodowe, tak? Ja nie jestem ekspertem, ale na początku są rzadkie, tak? I jak jest potem? Coraz rzadziej? Czy coraz częściej? Dziewiąty werset. Więc czytamy, te rzeczy dopiero są początkiem bólów porodowych. I dziewiąty werset mówi, wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Was to znaczy kogo? Nas. Więc mamy te wojny, mamy głód, mamy mur, mamy różne kataklizmy, trzęsienia ziemi. Jezus mówi, to jest początek. I w tym momencie powstaje prześladowanie ogromne chrześcijan. I znowu, w całej historii chrześcijaństwa mieliśmy prześladowania. Ale to, co mówi Jezus, że przyjdzie takie prześladowanie, jakiego nigdy jeszcze nie było. Nigdy. To będzie tak spotęgowane. Wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was. Wszystkie. Wiecie, wcześniej te prześladowania polegały na tym, zawsze miałeś gdzie uciec. Nieraz wystarczyło przejechać kilkaset kilometrów, czy przejść i znaleźć się w obszarze, gdzie nie było prześladowań i można było się schronić. I wiecie, my też rozmawialiśmy niedawno o tym, że o, jaki kraj byłby dobry, żeby, tak? Może właśnie Nowa Zelandia. Ale wiecie, to, co Chrystus tutaj mówi, nie będzie dobrego kraju. Ja myślę, że może tak być, że będzie gdzieś lżej, a gdzieś ciężej, ale generalnie on mówi, wszystkie narody będą pałać nienawiścią do was. Wszystkie. I będą was wydawać na udrękę. To słowo udręka to jest cierpienie. I słuchajcie, dziesiąty werset. W wyniku tego wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć. Tu jest znowu mowa o wierzących. Jezus mówi, może dzisiaj nam się to nie mieści w głowie i sobie nie wyobrażamy, że co, ja miałbym po prostu odejść od Pana? Ja miałbym zdradzić swoich braci? Chrystus mówi, że to będzie tak ciężki czas, że On mówi, wielu z was to zrobi. Czy masz gwarancję dzisiaj, że tego nie zrobisz? My mamy tylko mglisty obraz tego, co przychodzi. Nie masz tej gwarancji. To jest to, co właśnie Mulinde mówi. Bóg mu powiedział, jeśli ty się nie przygotujesz, to nie ma znaczenia, jak mnie kochasz, ale nie będziesz w stanie przejść przez te rzeczy. To musi do nas dotrzeć. Nie mamy gwarancji. Nie wiesz, jak zachowasz się. To będzie tak ogromny ucisk i takie prześladowanie, że dzisiaj nie wiesz po prostu, jak się zachowasz. Nie wiesz. Dlatego dobrze się na to przygotować. Wiecie, jeśli dzisiaj tragedią dla nas jest, jeśli internet padnie i go nie ma kilka godzin, to to jest pytanie, czy my jesteśmy przygotowani. A ja mówię poważnie teraz. Jeśli my sobie nie wyobrażamy bez telewizji kilku dni, to czy my jesteśmy przygotowani? Chcę wam powiedzieć, w tych dniach prawdopodobnie będziemy tracić wszystko to, co dzisiaj mamy. Wszystko, co dziś jest naszym poczuciem bezpieczeństwa, prawdopodobnie stracimy. Pozostanie ty i twoja relacja z Bogiem i poleganie na Nim. Nie będziesz mógł, mogła pójść se kupić nic. Nie będzie sklepu zaraz za rogiem. Dzieci może będą głodne. I może ktoś przyjdzie i powie, wszystko byś miała w jednej chwili, tylko podpisz tutaj. Tylko powiedz, gdzie oni się spotykają. Ja miałem sen taki, gdzie to się działo. Gdzie mieliśmy spotkanie i szukali nas. I przyszli po nas. Miałem taki sen. Czy my jesteśmy przygotowani na to? Powinniśmy być. Powinniśmy zacząć się przygotowywać na to. Dlatego, że Chrystus mówi, to się musi stać, te rzeczy przyjdą. Nie wiem, jak wy myślicie. Myślę, że jesteśmy pokoleniem, które tego doświadczy. Nasze dzieci, to powiem na 100%. Tak jest moje zdanie. Ale bardzo możliwe, że wielu z nas dożyje tych dni. I wielu się z tym zgadza. Więc słuchajcie, wielu się zgorszy i będą zdradzać. I powiem wam, to się już działo w historii wielokrotnie. Wielokrotnie. Słuchałem świadectw z Rosji, gdzie wielu tak robiło. Nie wytrzymywało presji. I przechodziło na stronę prześladowców. Po to, żeby ominąć te cierpienia i prześladowania. I dalej mówi znowu w tym kontekście. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. I znowu to jest coś, co nam się dzisiaj... Ja nawet nie wyobrażam sobie, że mógłbym zostać zwiedziony przez jakichś fałszywych proroków. Ale to będą całkiem inne czasy. Całkiem inne czasy. I znowu Jezus mówi, przepowiada, wielu z was zostanie zwiedzionych. I wielu z was pójdą za tymi fałszywymi prorokami. 12. Ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. I tu słowo miłość to jest agape. To znaczy, to tylko dotyczy wierzących. Ludzie niewierzący w ogóle nie są w stanie posiadać miłości agape. To jest coś, co jest tylko jako owoc ducha, występuje w ludziach wierzących. I tu jest powiedziane, nasza miłość, wielu z nas, oziębnie, z powodu tej bezbożności, która wtedy przyjdzie na świat i ogarnie świat. I wiecie, Derek Prince fajnie mówi tutaj. Mówi, jest tylko jedna rzecz, która sprawi, że to nam się nie przytrafi. Że będziemy oddzieleni od świata. W naszych sercach, w naszym myśleniu, w tym, co kochamy, w tym, co pragniemy. Tylko to. Jeśli cały świat przyjdzie taka bezbożność, że on wpłynie tak na Kościół, że w Kościele wielu odpadnie od wiary, że miłość oziębnie w Kościele, to żebyśmy się przed tym obronili, nasze serca muszą być oddzielone od tego świata i mieć mocną relację z Bogiem. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I możemy sobie pomyśleć zaraz, czy na zbawienie mamy zarobić? Nie. My już jesteśmy zbawieni teraz przez wiarę. Ale to, co Chrystus mówi, to mówi, że przyjdzie taki czas, że wielu nie zachowa zbawienia, utraci je. I to się znowu można dzisiaj nie mieścić w myśli naszych, w myślach naszych. Ale On o tym mówi. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. I wiecie, w ogóle w tym proroctwie są słowa odnoszące się do całego świata, są słowa odnoszące się do chrześcijan i są słowa odnoszące się do Izraela. I to, co teraz przeczytamy, będzie do Izraela. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Co jest tą ohydą spustoszenia? Jest to proroctwo Daniela, gdzie jest mowa o tym, że antychryst zawrze przymierze, tam jest powiedziane na 7 dni, ale my rozumiemy, to jest 7 lat i w połowie tego przymierza wejdzie do świątyni i tam postawi obraz niegodziwości. I to jest właśnie to. Więc to odnosi się do Izraela i tutaj tak jakby Chrystus mówi do Żydów. Tak? Mówi, uważajcie, kiedy to się stanie, że w świątyni mojej, która będzie odbudowana, postawią posąg, obraz jakiegoś innego bóstwa, to mówi wtedy, uważajcie, bo mówi, coś się rozpocznie. I ja wierzę, że to, co się wtedy rozpocznie, to jest ta ostatnia faza porodu, która będzie trwała najdłużej 3,5 roku. Tak mówią pisma. Najdłużej 3,5 roku. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Przepraszam, módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. I to jest coś, co jest do Izraela, tak? Dla nas nie ma znaczenia, czy byłby sabat, ale w Izraelu cała komunikacja stoi, kiedy jest sabat. Dlatego Jezus mówi, wy się módlcie o to. I to jest coś, o co można się modlić. To przyjdzie, ale to nie musi być w sabat. Jezus mówi, jeśli się będziecie modlili, to nie musi być w sabat, tak? I dla was będzie lepiej, żeby to nie było w sabat. I 21 werset. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Więc to, co słuchacie, Jezus mówi o końcu tych bólów porodowych, pomyślcie sobie teraz. Świat dojdzie do takiego miejsca, że gdyby Chrystus tego nie przerwał swoim powrotem, nikt by nie przeżył. Rozumiecie? On mówi prawdę. On mówi o tym, że gdyby on nie zainterweniował i w tym momencie historii świata nie wszedł i nie zatrzymał tego, mówi, nastąpiłaby zagłada wszystkich ludzi, to jest koniec. To jest coś, co tylko na filmach fantastycznych wymyślali. Że może być koniec cywilizacji ludzkiej. Dokładnie do takiego miejsca dojdą bóle porodowe. I on to nazywa uciskiem, jakiego nie było nigdy wcześniej i później już nigdy nie będzie. I my sobie możemy tylko wyobrażać, co to będzie. Bo były już takie rzeczy w historii świata, które były straszne. Ale on mówi, to wszystko będzie nic w porównaniu do tego, co przychodzi. Te słowo ucisk, wiecie, jego znaczenie to jest nacisk, ucisk, utrapienie. I to jest to samo słowo, które w wersecie 9 żeśmy czytali. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was. Później w 29 jest to samo, a zaraz po udręce owych dni. Tak, to jest udręka i to jest cierpienie, to jest takie znaczenie. Więc on mówi, wielka udręka przyjdzie. Wielkie cierpienie, coś, czego nigdy świat na taką skalę jeszcze nie doświadczał. Czy to jest coś, na co powinniśmy się przygotowywać? Bez dwóch zdań. Nic nam nie da, jeśli będziemy ciągle odrzucać te myśli, że to nie przyjdzie. Nie wiemy, kiedy to przyjdzie. Nie wiemy, kiedy nas zacznie to dotykać w mocny sposób. Ale to przyjdzie. I lepiej jest myśleć i być przygotowanym. Wiecie, jest możliwe, to jest możliwe przez naszą relację z Duchem Świętym być tak przygotowanymi, że kiedy to przyjdzie, nie będziemy mieli cienia strachu. To jest możliwe. Rozumiecie? To jest możliwe. My możemy wiedzieć o tym, spodziewać się tych rzeczy, ale w taki sposób, że będziemy na to przygotowani. I wierzę, że o to bardzo chodzi Duchowi Świętemu, żeby nas przygotować. Naprawdę. Będzie bardzo duże zderzenie ciemności z Kościołem. I słuchajcie, Jezus zapowiedział, wielu tego nie przejdzie. Wielu nie wytrzyma tej próby. I On nie mówi, że chce, żebyś ty był w tej grupie, która nie przejdzie. Nie. On chce, żeby wszyscy przeszli. Rozumiecie? Ale On, znając przyszłość, mówi, wielu będzie, którzy nie dadzą rady. Ale to nie znaczy, że mamy, o, to pewnie ja nie dam rady. Nie. Bóg chce, żeby każdy z nas przeszedł. I tak naprawdę nie zależy to od Boga, ale od nas. Łaska jest, żeby cały Kościół przeszedł zwycięsko przez te czasy i żeby wszyscy zachowali wiarę i zbawienie. To jest łaska dla każdego. Ale też trzeba przygotować się i podejść do tego we właściwy sposób. 23. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wieście. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. I teraz pomyślcie sobie. W środku tego ucisku pojawiają się ludzie, którzy czynią wielkie znaki i cuda. List do Tesaloniczan mówi, że Antychryst, on będzie ogień z nieba sprowadzał na oczach ludzi. Już byli okultyści w historii, którzy wskrzeszali zmarłych. Wielkie znaki i cuda. Wielkie znaki i cuda będą czynić ci fałszywi prorocy. Aby, jeśli to można, zwieść i wybranych. A wcześniej powiedział, że wielu zwiodą. I to, co on tutaj mówi, co jest, słuchajcie, bardzo ważne w tym wszystkim, że kiedy ktoś wam powie, słuchajcie, Chrystus przyszedł, chodźcie, to on mówi, nie wieście. Gdyby wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wieście. Powiem wam, że bardzo możliwe, że wielu z nas będzie w kryjówkach. A dlaczego na pustyni możemy być? Żeby się chować. I mówi, kiedy tam ktoś by do was przyszedł, mówi i powie wam, słuchajcie, on też jest tam. I mówi, nie wieście. Dlaczego? Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu, jaśnieje aż na zachód. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Nikt nie będzie ci musiał mówić, że On przyszedł. Nie będzie stworzenia na świecie, które by nie wiedziało, że On przyszedł, kiedy On przyjdzie. I wiecie, kiedy ja sobie myślałem, jak błyskawica, to będzie chwała, huk, blask. Biblia mówi, On przyjdzie w chwale swojej. Nie da się nie zauważyć, że On przyszedł. I wiecie, kiedy ja sobie o tym myślałem, błyskawica, ale miałem właśnie jeden problem. No okej, ale jak to jest możliwe, że go wszyscy ujrzymy, tak? Ziemia jest okrągła, no jeśli on przyjdzie tutaj, to tamci go nie widzą. I wiecie, ja, to jest dla mnie takie objawienie. Mike Bickle, co o tym mówi, ja się zgadzam z tym. On mówi, on tak powiedział, są dwie możliwości. Albo na ten moment Bóg rozpłaszcza ziemię, ale to jest mało prawdopodobne. Albo Chrystus przychodzi i w korowodzie chwały przechodzi przez całe oblicze ziemi. Ja wierzę, że tak to będzie wyglądać. Wiecie, bo jak błyskawica, to nie znaczy, że tak krótko. Ale chodzi, że z takim blaskiem, z chwałą i z grzmotem. O to chodzi. Ale wierzę, że to będzie jego triumfalne przejście nad całą ziemią po niebie. Zbierając Kościół, Zmarli będą wzbudzani, wierzący i wszyscy będziemy porywani, żeby być z Nim. I o to w tym wszystkim chodzi. To jest centrum. I nasze serce musi być na tym skupione. I nasze serce musi tego oczekiwać. I to jest to, co da nam siłę przez to przejść. On mówi, kiedy zobaczycie te straszne rzeczy, mówi, podnieście głowę. Nie bój się. Mówi, nadchodzę. Nadchodzi moje wybawienie. Nadchodzi czas mego królestwa. Nadchodzi czas nagrody dla ciebie, jeśli mi służyłeś. Mówi, nie bój się. Mówi, nie ma nic piękniejszego. Ja przyjdę, będzie koniec z diabłem, koniec z chorobami, koniec z cierpieniem, koniec z wszystkim złem. Wieczna radość. I panowanie Jego Królestwa. I to jest coś, że my musimy być w tym zakorzenieni. Rozumiecie? Nasze serce musi się zakorzenić w Jego wiecznym Królestwie, w Jego powrocie. To jest to, co da nam siłę przez to wszystko przejść. I dalej on mówi, a zaraz po udręce owych dni właśnie, słońce się zaćmi, księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Wiecie, w tej jednej chwili coś się zmieni. Do tego momentu wszystkie narody będą prześladować chrześcijan i Izrael. Ale w tym jednym momencie to my zaczniemy się cieszyć, a oni wszyscy zaczną biadać. To będzie jeden moment. I Kościół wybuchnie okrzykiem radości. Wy wyobrażacie sobie, że dożywacie tego? I wasze ciało, widzicie, jak zmarli, wskrzeszani, płyną do nieba, nasze ciała przemienieni wszyscy. I w tym momencie wszystkie narody zaczynają biadać, bo to jest koniec czasu łaski. Bo od tego momentu już nie możesz powiedzieć, Jezu, przebacz moje grzechy i zbaw mnie. To jest koniec. Ten rozdział jest zakończony. I przychodzi czas sądu i rozliczania przed Bogiem. I jeszcze jeden fragmencik chcę. I wiecie, kiedy też wrócę się do tej sytuacji, kiedy słucham Johna Mulinde, ten wykład ma dwie części. Ja sobie leżałem na łóżku i ta pierwsza część właśnie się skończyła. I nie chciało mi się wstać po prostu, zmienić tej, na drugą część. I sobie tak leżałem. I pewien fragment mi bardzo mocno zaczął przychodzić do serca. I to był fragment z Łukasza, zaraz go przeczytamy, 21, 34, 36. I leżałem sobie cały czas i zasnąłem. I spałem, nie wiem, z godzinę, obudziłem się i ciągle ten fragment. I w końcu wstałem, włączyłem drugi wykład. I pierwsze słowa, które mówi John Mulinde na drugiej części wykładu, który włączę, mówi tak. To są pierwsze słowa, które on mówi w ogóle. I na te czasy, które nadchodzą, Bóg dał mi fragment z Ewangelii Łukasza 21, 34, 36. Ja nie wierzę w takie przypadki. I teraz posłuchajmy. 21 rozdział to jest bliźniaczy rozdział w Ewangelii Łukasza do 24 rozdziału Mateusza. Tak? I tutaj on daje pewną wskazówki dla nas. Dla wierzących, którzy mają się przygotować na te czasy. I mówi tak. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, o życie normalnie tu jest, i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Więc Jezus mówi, w jaki sposób Jego lud, to jest pewne ostrzeżenie i zalecenia, jak ma się przygotować. Mówi pierwsza rzecz, mówi strzeżcie się tego, to znaczy pilnujcie, żeby wasze serca, co to znaczy serca? Nasze myśli, nasze pragnienia, nasze uczucia nie były ociężałe wskutek obżarstwa, opilstwa i troski o życie. I aby nas to wszystko nie zaskoczyło. I to właśnie jest tak, jak mówiłem z tą falą tsunami. Te proroctwo Chrystusa, ono nam pokazuje, co przychodzi. Ale my możemy się zachowywać w taki sposób, że będziemy kompletnie nieprzygotowani, kiedy to się zacznie dziać na ogromną skalę. I Chrystus pierwsze, co mówi, pilnuj swego serca, abyś nie pozostał zaskoczony przez to. Abyś nie był tak zajęty troskami o te doczesne życie, sprawami tego doczesnego życia, żeby w ogóle nie przygotować się na to. To jest to, co on tutaj mówi. I wiecie, chcę tutaj, wierzę, że coś jest ważnego, co chcę powiedzieć. Tak wierzę Duch Święty mi i tak dał, żeby coś powiedzieć, szczególnie do kobiet i do matek. Dlatego, że wiecie, często jest tak, kiedy my rozmawiamy o tym, to od razu taki strach, jeju, a moje dzieci, a w ogóle, tak? Albo czy w ogóle możemy, albo możemy zacząć myśleć tak, to czy w ogóle warto rodzić dzieci? No właśnie. Więc teraz chcę powiedzieć, kiedy rodzisz dziecko, dajesz mu wieczne życie. Czy wy rozumiecie, że gdyby nasze dzieci się nie narodziły, one by nawet nigdy nie mogły doświadczyć? Nie ma żadnej przyszłości, nie ma. Nie ma wieczności, nie ma życia z Bogiem, nie ma Królestwa Bożego dla nich. My rozmawiamy o czymś, co będzie trwało ileś lat. I tak, prawdopodobnie przejdą przez straszne rzeczy. Ale Bóg je ma moc zachować. Ale będą miały życie na wieczność. Wiecie, jak ja to rozumiem? Cały czas warto rodzić dzieci. A jeśli będą tak małe, że nie będą w stanie podjąć decyzji o przyjęciu Pana, to od razu idą do Niego. Róćmy dzieci, ile wlezie. Ja mówię poważnie. Słuchajcie, ja mówię teraz poważnie, rozumiecie? Musimy zrozumieć taką rzecz. Dziecko rodzi się z wieczną duszą. My jako wierzący możemy je tak poprowadzić i tak się modlić, że one trafią do Królestwa Bożego. Jeśli się zamkniemy, nie my nic, bo takie ciężkie czasy, to jest głupota. To jest głupota. Może kilka lat będą miały ciężko, ale będą w wieczności z Bogiem. Ale jeśli nie narodzą się, nie będą miały tej szansy. I dalej on tu mówi, tak, 35, Łukasz 21:35. Dalej on właśnie mówi, żeby następny dzień nie zaskoczył, niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. I teraz słuchajcie, czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. I tu nie znaczy, że mamy się modlić 24 na dobę non-stop, bo to jest niemożliwe, ale to znaczy, że nasza modlitwa powinna dotykać ciągle też tych tematów. Modlitwa, która jest tego typu, Panie, przygotuj mnie w taki sposób, że przejdę przez to, że nie będę zaskoczony i będę mógł stanąć przed Tobą, że pomożesz mi, że nie będę w tej grupie, która przyłączy się do prześladowców, że nie pójdę z tymi, którzy będą wydawać braci, że nie zaprę się Ciebie, że nie stracę miłości do Ciebie, kiedy przyjdzie to wszystko, ale że przejdę i przez wytrwałość zachowam swoją duszę i swoje zbawienie. I to jest coś, co Chrystus mówi, radzi nam, módlcie się w taki sposób. Wiecie, my możemy sobie myśleć, ale nie, ja wierzę, że ja dam radę. Nawet nie wiesz, co mówisz. Wiecie, kiedy ja słuchałem świadectw, czytałem książki o ludziach, którzy już przechodzili przez różne rzeczy, Richard Wurmbrand na przykład, poczytajcie sobie jego świadectwa z Rumunii, człowiek, który wiele lat był w więzieniu, w tym kilka lat w ciemnicy. Kiedy się czyta brata Juna, tak, to już nam się nogi trzęsą. A Chrystus mówi, będzie gorzej. Nie możemy mieć dziś takiej postawy, na pewno sobie dam radę. Naprawdę. Chrystus mówi do całego Kościoła, módlcie się o to, żeby was to nie przerosło, żeby was to nie zaskoczyło, żebyście przeszli jako zwycięzcy, a ja wam pomogę. Okej? Na tym chcę zakończyć.